Witamy w kolejnej godzinie Licencji na Życie. Profesor zwyczajny Jacek Dąbała, pisarz, scenarzysta, były dziennikarz radiowo-telewizyjny, znany Państwo również z Radia Lublin, z Telewizji Lublin. Kieruje obecnie Katedrą Warsztatu Medialnego i Aksjologii w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Autor wielu, wielu książek, scenarzysta filmu Młode Wilki, kultowego filmu Młode Wilki, autor dramatów, powieści i najnowsza książka Medialne fenomeny i paradoksy traktuje o świecie mediów dotykając najczulszych, najważniejszych wartości świata medialnego, który się zmienia. Dokąd my zmierzamy? Czy to będą media tworzone przez boty, przez sztuczną inteligencję, przez jakieś ultrafiltry? Jak my się mamy odnaleźć jako odbiorcy mediów we współczesnym świecie, kiedy tak naprawdę mamy tyle tych mediów, tyle tych informacji, jesteśmy bombardowani przez informacje różne. Nawet jedno wydarzenie jest analizowane i komentowane z tak innej perspektywy i sami musimy filtrować ten świat.
No, ja mam wrażenie i wierzę, że Państwo także, nasi słuchacze, że w sytuacjach katastrof, a dla wielu taką katastrofą jest chociażby obecna epidemia, nagle uświadamiamy sobie, czym jest dziennikarstwo prawdziwe, jakościowe, czym jest informacja, głęboka informacja podawana przez żywego człowieka, przez dziennikarza, a nie przez trolle, boty czy rozmaite sztuczne inteligencje gdzieś tam zakorzenione w świecie mediów. I to jest właściwie ten moment tragicznej, ale także dla samych mediów wspaniałej konfrontacji, jakkolwiek to nie brzmi w tym trudnym okresie, wspaniałej konfrontacji żywego dziennikarza, który zbiera informacje i przekazuje te informacje w sposób empatyczny i w sposób możliwie najbardziej rozumiejący. Ja mówię o uczciwych dziennikarzach, a nie graczach politycznych, czy użytkownikach po prostu mediów pod pozorem dziennikarstwa. Więc nagle dowiadujemy się, że to dziennikarz zbiera informacje, to dziennikarz je weryfikuje, to dziennikarz musi je sprawdzić w określonych źródłach, zanim te informacje przekaże. Dowiadujemy się, jak ważny jest zawód dziennikarza i jak ważny jest w tym zawodzie człowiek. I ta epidemia, ona moim zdaniem jest dopiero takim wstępem do tego, co czeka dziennikarstwo i czeka ludzi oczekujących na informacje w przyszłości. To jakkolwiek strasznie nie zabrzmi, nie jest jeszcze moim zdaniem jakaś epidemia, która, no, powiedziałbym, nie daj Boże, żeby kiedyś spadła na nas, ale spaść może, bo proszę sobie wyobrazić epidemię na przykład, nie chcę o tym nawet myśleć, ale epidemię o charakterze na przykład śmierci niemalże natychmiastowej, czyli zarażony w ciągu 5 minut umiera. Od tego się boję. To są problemy. Albo proszę sobie wyobrazić wiatr, który wieje z szybkością 300 czy 500 kilometrów na godzinę i ten wiatr wieje non-stop przez miesiąc, dwa, trzy. Albo proszę sobie wyobrazić upał 50 stopni, który leje się z nieba przez pół roku. Albo deszcz, który pada przez cały rok. Więc my w tej chwili rozmawiamy o katastrofie, o epidemii, która jest tragiczna, bo ludzie umierają, ale musimy sobie uświadomić, że kiedy tak ciężki czas nadchodzi, nie chciałbym, żeby kiedykolwiek nadszedł, no ale jako naukowiec, ktoś, kto przewiduje i widzi, co się dzieje, no muszę o tym powiedzieć, prawda? Wierzę, że się to nie wydarzy, ale musimy też sobie powiedzieć, że w tym najstraszliwszym okresie media są, no, jedynym miejscem, w którym my odnajdujemy się jeszcze wspólnotowo. czyli dziennikarz nam mówi, mimo trudnej sytuacji, co się dzieje, jak się dzieje, jak się ludzie zachowują. I właściwie dzięki mediom w sensie technicznym i w sensie dziennikarskim my jeszcze wspólnotowo możemy to jakoś ogarnąć, że tak powiem. Gdyby tego nie było, no to przejdę trochę na inny poziom. Jak byśmy się czuli, gdybyśmy nie mieli na przykład telewizji, w której w okresie kwarantanny czy w okresie tego odizolowania siedzimy w domach i nie możemy obejrzeć filmu, nie możemy obejrzeć jakiegoś programu, nie możemy po prostu na chwilę odetchnąć, nawet od informacji. A więc media, o których my mówimy, to jest literatura, to jest film, to jest informacja, to jest publicystyka i na jeszcze innym poziomie to jest kontakt. Media to jest również mój telefon, to jest mój laptop, to jest mój komputer. Media to jest radio, prasa, telewizja i sieć. Więc my, proszę pamiętać, rozmawiamy o czymś, nad czym człowiek powinien panować, twórca, dziennikarz, w naszym interesie, abyśmy po prostu z samotności, przerażenia, niedoinformowania, strachu nie zwariowali. Więc to, myślę, co się w tej chwili dzieje, wielu osobom daje wyobrażenie, czym jest prawdziwe dziennikarstwo, jakościowe dziennikarstwo, a nie fake news. Kłamstwo, które może spowodować panikę. To zresztą w sieci można poobserwować, prawda? Niektórzy wypowiadają się w sposób, no powiedziałbym, zbyt nonszalancki, buńczuczny, bądź, no powiedziałbym w cudzysłowie, odważny, gdy ludzie umierają. Tak bym powiedział właściwie o tym naszym dziennikarstwie z pewnym optymizmem, myśląc o nim jakościowo.
Jeżeli mówi pan o zmianie medialnej, o zmianie dziennikarskiej w czasie pandemii, to wydaje mi się, że ta pandemia wpłynęła na wszelkie obszary naszego życia, że tak naprawdę wracamy do ziemi, do korzeni. Jest boom na kupowanie działek, jest boom na to, żeby zasadzić sobie samemu warzywa, żeby one były ekologiczne, żeby zadbać o swoje zdrowie. Nagle z przestrzeni medialnej giną ci wszyscy celebryci wydmuszki, którzy pokazywali, przepraszam, że tak się wyrażam, ale to często mówi się o tym jako o osobowościach wydmuszkach, czyli po prostu osobach, które pokazywały sztuczne usta, jakieś makijaże, jakieś pseudowartości, które w tym momencie nie mają znaczenia. Ponieważ makijaż jest zasłonięty maską, ponieważ w oczach jest przerażenie, które zmywa tusz z rzęs, ponieważ tak naprawdę te oczy w tej chwili są skoncentrowane na kwestiach najważniejszych. Czyli gdyby teraz przypomnieć tych najważniejszych egzystencjalistów, to oni powiedzieli tak, właśnie o tym mówiliśmy. Człowieka poznaje się w momencie takim trudnym, takim ważnym. Media też.
Tak, oczywiście. To jest taki moment, w którym musimy sobie uświadomić, że ludzie tak naprawdę powinni być przez media stymulowani w stronę bezpieczeństwa. A więc to jest ten moment, w którym nagle widzimy, że celebryckie dyrdymały, które tak mogą być fascynujące, czyli ktoś tam nagra jakąś piosenkę, włoży jakieś buty, ktoś się tam wypręży w jakimś kostiumie kąpielowym, ktoś inny tam, no nie wiem, zwymiotuje, prawda, i wywoła ogromną, prawda, reakcję. To kompletnie nie ma znaczenia. Co ma znaczenie? Praca, którą człowiek ma i może utrzymać siebie, swoją rodzinę, swoich bliskich, swoje dzieci. Bezpieczeństwo, czyli wychodzę na ulicę, jestem bezpieczny. Gdy zachoruję, jestem bezpieczny. Gdy wychodzę na powietrze, jestem bezpieczny, bo to powietrze jest czyste. Czyli nagle, proszę zwrócić uwagę, dziennikarstwo dojrzewa i powinno się ocknąć, moim zdaniem, do tego, żeby, owszem, rozrywka rozrywką, ale mówić o sprawach ważniejszych niż głupawa polityka. Mówić o tym, że planeta jest zaśmiecona, mówić o tym, że trzeba podjąć radykalne kroki co do przemysłu, który no niestety niszczy. Trzeba zastanowić się, co zrobić z 7,5 miliardami ludzi plus minus na tym świecie, których przynajmniej przecież o 4 miliardy jest za dużo. Co zrobić, gdy idzie susza i nie ma pożywienia? Co zrobić, gdy migracje, a to będą nie do powstrzymania migracje, te, które teraz są, to w ogóle moim zdaniem są niczym w porównaniu z tym, co się może wydarzyć, gdy gdzieś zabraknie na przykład żywności lub wody. I tu jest prawdziwe wyzwanie dla dziennikarstwa. Stymulować ludzi do takiego naciskania na polityków i przedsiębiorców, czy w ogóle tych, którzy biorą udział w produkowaniu czegokolwiek, rolników i tak dalej, aby ten świat był bezpieczny. Bo jeszcze raz podkreślę, koronawirus jest tylko maleńkim wstępem do tego, co się może wydarzyć, gdy za chwilę nie będziemy mieli po prostu normalnej przyrody, normalnych zjawisk w przyrodzie, gdy z kranu przestanie lecieć woda. I tutaj widzę wspaniałą rolę dla dziennikarzy. Dziennikarzy, którzy odkrywają genialne umysły, genialnych lekarzy, naukowców, biochemików, informatyków, ludzi zajmujących się rolnictwem. To jest ten czas, który dziennikarze powinni dostrzec. Nie przeoczyć go, bo takie programy będą na pewno fascynujące. Można przy ogromnej kulturze i technologiach, zresztą już w tej chwili widzimy, no jest trochę takich programów, tworzyć coś absolutnie niezwykłego. Nie celebrytę, który ma, nie wiem, bo gra w piłkę, powiedzmy sobie, tam 100, 200, 300 milionów ludzi, tylko no po prostu kogoś, kto wymyślił chociażby lekarstwo, żeby ludzie nie mieli zawałów. No myślę, że chyba każdy widzi różnicę. To jest prawdziwy bohater. Ktoś absolutnie niezbędny nam wszystkim. Nie mamy zawałów dzięki komuś takiemu. To jest ktoś wart każdych pieniędzy i to jest prawdziwy celebryta. Natomiast nie wiem, czy jeszcze do tego dojrzeliśmy. No. Mówię to oczywiście trochę z półuśmiechem, z dystansem, żebyśmy się dobrze rozumieli. Pora jest wieczorna. Nie chcę tutaj siebie ani nikogo straszyć. Raczej rozważamy pewne możliwości, gdy mówimy o medialnych fenomenach i paradoksach. Coś może się zdarzyć, ale nie musi.
Coś tak się zdarza. Coś się zdarza. Są tacy, którzy nazywają to globalnym przebudzeniem i zapewne wiele osób ma takie odczucie szerzej otwartych oczu. Głębiej patrzą w to, co się dzieje, bardziej doceniają być, a nie mieć, bo można mieć mnóstwo rzeczy, a nie być w związku z tym, że już właśnie nie będzie tej wody, nie będzie tych lasów, nie będzie czym oddychać. Więc nagle te tematy abstrakcyjne, jak globalne ocieplenie, stają się tematami jak najbardziej realnymi, ważnymi. To, co pan pisze w swojej książce, medialne fenomeny i paradoksy, wiele, wiele razy naciskając na kwestię głupoty i mądrości. Teraz może rzeczywiście jakiś odwrót medialny następuje. I mam nadzieję też obserwować i współtworzyć takie media, gdzie daje się przestrzeń dla osobom, które są wartościowe, osobom, które rzeczywiście czegoś dokonały, naukowcom, odkrywcom, osobom niedocenianym finansowo bardzo często, bo tak, to celebryci tak naprawdę mają ogromne zasoby finansowe, są wynagradzani za to, że są, że błyszczą, że dają rozrywkę, a nie to jest w życiu najważniejsze.
No, myślę, że każdy z nas, kto znajduje się w szpitalu, żeby sięgnąć tylko do tego, co jest najbardziej namacalne, wie, jak nieprawdopodobnie ważną osobą jest pani salowa, która jest osobą miłą, wrażliwą, uprzejmą i nas rozumie. To jest prawdziwa bohaterka.
Pan budowlaniec, który zbudował ten szpital, a nieraz słyszałam od tych panów, że są poniewierani przez młodzież, wyśmiewani.
Tak, ja bym właśnie, wie pani, ja bym chciał, żebyśmy właśnie w momencie trudnym, gdy rozmawiamy o trudnych tematach, rozmawiamy o mediach, mówili o tym, że media powinny bardzo się angażować właśnie w to, żeby dowartościowywać zawody tak zwane niezbędne, konieczne, co widać teraz. Ten piekarz, ta pani, która sprzedaje, czy pan w sklepie na bieżąco przez 24 godziny, ktoś, kto jest kierowcą i ryzykuje, ktoś, kto pracuje na poczcie. No, my musimy sobie uświadomić, właśnie po to jest myślenie, że to, co jest niezbędne, ma prawdziwą wartość. Ale do tej wartości za każdym razem, i to podkreślam, trzeba dodać uprzejmość, przyzwoitość, takt, wyczucie, pewną wrażliwość. I to się nigdy nie skończy. Czy jesteśmy pielęgniarką, czy jesteśmy profesorem, czy jesteśmy informatykiem, czy jesteśmy bankowcem, czy jesteśmy dziennikarzem. To jest podstawowa kwestia. I to właściwie w naszej rozmowie, gdy mówię o myśleniu, gdy mówię o mediach, gdy mówię o tych rozmaitych właśnie fenomenach i paradoksach, bardzo chciałbym podkreślić coś, co nie powinno nam nigdy umknąć, czyli tę naturalną uprzejmość i naturalną próbę jakby rozumienia siebie wzajemnie. Czyli rzekłbym, ja wiem, że to tak trochę może górnolotnie brzmi i tak dalej, no ale sądzę, że wszyscy nas zrozumieją. Mamy trudny okres, siedzimy w domach, mamy maseczki, wiele osób straciło pracę, wiele osób traci firmy, nie wiemy, co będzie jutro. Więc mnie się wydaje, że w takim momencie trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że najważniejsze na tej mapie relacji międzyludzkich jest nie krzywdzić, nie krzywdzić, nie krzywdzić, co oznacza w konsekwencji pomagamy sobie, wychodzimy naprzeciw i no, jako społeczeństwo mamy szansę przetrwać. Tak bym to ujął.
Kolejny
oczywiście
raz.
Teraz się uśmiechnijmy wszyscy, panie redaktor, uśmiechnijmy się, żeby nie było, że ja tutaj jakieś rzeczy wieszczę i tak dalej, ale zaprosiła mnie pani na wieczorną, nocną rozmowę, no z pewnym też oczywiście dystansem do tego, co mówię, podchodzę, no bo mogę się gdzieś tam mylić, mogę czegoś niedopowiedzieć, za co przepraszam. No staram się jakby wyartykułować, jak według mnie można możliwie najbardziej ocalać ten świat w granicach mediów i nie tylko.
Bardzo za to dziękuję. Zgadzam się jak najbardziej z tą opinią, że media mają moc twórczą, opinią twórczą, bardzo wpływają na umysły. Dlatego też wiele lat temu, jak słyszałam, że na przykład takie programy jak Big Brother, to tylko rozrywka. Nie, nie, uważam, że to jest zupełna zmiana świadomości i wkroczenie w jakiś intymny świat, odzieranie ludzi ze świata intymnego. Takie jest moje prywatne zdanie i bardzo...
Tak, to jest bardzo ciekawe, pani redaktor. To niewątpliwie Big Brother na przykład, bo wymieniła pani to. Mm-hmm. Jest to bardzo, bardzo ciekawy program. Ale to jest program, co do którego można z wielu punktów widzenia podejść. Można podejść do tego z punktu widzenia tylko rozrywki. Można podejść jako do pewnego rodzaju gry, ale można również podejść do tego jako do programu, który odsłania pewną intymność, który tworzy określone konsekwencje dla bohaterów tego programu, emocjonalne, życiowe potem i tak dalej. Więc to świetnie pani zauważyła, to jest niezwykle skomplikowany mechanizm, prawda, który no, też musimy uwzględnić, gdy mówimy o mediach. Ja jeszcze przy okazji bym na przykład dodał, że wierzę, iż w mediach powinni pojawić się audytorzy jakości, czyli tacy ludzie, którzy w zupełnie sposób świetnie przygotowani, i mówię i naukowo, i w sensie dziennikarskim, i twórczym, czyli ktoś, kto no, ma pewne, powiedziałbym, argumenty, żeby zostać audytorem jakości. Ktoś, kto na przykład powie dziennikarzom, gwiazdom, redaktorom naczelnym, gdy popadają w pychę, gdy po prostu stają się śmieszni w tej swojej wszechwiedzy, prawda, medialnej.
Napuszeniu.
No oczywiście, no jestem redaktorem naczelnym, prawda, przez 40 lat kieruję jakimś tam medium, czy jakimś tam, nie wiem, prezesem od mediów i tak dalej. No i przez to, że mam możliwość mówienia, no to nagle we własnych oczach rosnę, prawda, prawie pękam. I myślę, że to jest też moment, który czeka media. Zatrudnienie audytorów jakości, ludzi, którzy będą całkowicie niezależni w strukturze medialnej i będą służyli tej strukturze w sposób przyjazny. Czyli taki redaktor na przykład naczelny, którego rękach jest po prostu przekaz, wszyscy dziennikarze, los tych dziennikarzy, ich pensje i tak dalej, żeby po prostu nie odpłynął, mówiąc delikatnie, z nadmierne pewności siebie, otrzymuje od audytora informacje. To jest pomysł, który powinien pan pani przemyśleć. To jest pomysł, którego moim zdaniem nie powinniśmy dotykać, realizować. Tutaj powiedział pan za wiele, tutaj pan pani jest śmieszna, tutaj proszę się opanować, no bo to jest pretensjonalne i tak dalej, i tak dalej. Więc ja sądzę, że nas ten świat też czeka, audytorów jakości, że to mogą być w ogóle nowe studia dla najzdolniejszych spośród zdolnych. Dziennikarzy, nie wiem, czy naukowców, czy artystów, czy informatyków. Po prostu ludzi głębszego umysłu, większej wrażliwości, z którymi czy chcą, czy nie chcą, będą nawet najlepsi dziennikarze musieli się jakby może nie zmierzyć, ale dogadać. Bo taki dziennikarz, który prowadzi bardzo popularny program, ma ogromny wpływ na ludzi. On musi od czasu do czasu usłyszeć, że coś zrobił źle. No bo przecież nie jesteśmy idealni. A więc takie wzajemne, podkreślam, ale przyjazne, niekolegialne krytykowanie siebie. Bo to nie o to chodzi. Ale pomaganie sobie, to jest też przyszłość dziennikarstwa dla nas wszystkich, którzy te media odbierają. Tak to widzę, więc pokazałem, myślę, trochę optymizmu. Nowy zawód, pani redaktor, proszę państwa, przed nami. Audytor jakości. Nie będzie mu łatwo i niełatwo do tego dojdzie, ale dojdzie. Czy to się podoba, czy się komuś nie podoba, wierzę, że dojdzie.
Jak jeszcze pan profesor widzi przyszłość mediów? Teraz, jak jesteśmy tak naprawdę zamknięci w domach, odkrywamy, jak ważne są te komunikatory, bo mamy dostęp do nich i za pomocą tych komunikatorów mamy kontakt z osobami z innych miast, państw. W związku z tym nie czujemy się tak odizolowani, choć nie możemy się spotkać.
No tak, to jest moim zdaniem wielki dar, że my możemy właściwie porozmawiać, zobaczyć się, połączyć w grupy, ba, możemy kształcić się w sposób zdalny. Wiadomo, że to nie jest idealna sytuacja, ale gdyby tych mediów nie było, no to powiedzmy sobie otwarcie, no nie funkcjonowałyby szkoły, nie funkcjonowałyby uniwersytety, nie funkcjonowałoby bardzo wiele instytucji. A dzięki właśnie mediom, dzięki tej technice, my możemy po prostu funkcjonować, możemy uczyć się, uczyć kogoś, pracować, opracowywać nowe programy. To jest właściwie coś, co powinno każdemu człowiekowi uświadomić, że media są niezbędne do życia, ale... Jeszcze raz podkreślę, ale muszą być to media oparte o myśl, a nie głupotę.
Wartościowe. Dlatego też tak naprawdę choćby na YouTubie jesteśmy w stanie odnaleźć wiele ciekawych kanałów i tam wypowiadają się i naukowcy, i osoby z autentycznym talentem dziennikarskim, które tworzą swoją własną medialną przestrzeń, swój własny kanał. I widzimy, realnie jesteśmy w stanie ocenić, czy to się podoba. Widzimy reakcje. Zatem tak, tak to nie są osoby, które dostały pracę po znajomości w mediach. Albo w jakiś...
Oj nie, świetnie pani to ujęła. Tak
nie ma na to szans, czy to jest właśnie przyszłość mediów. Choćby YouTube?
Myślę, że to byłoby za mocno powiedziane. Natomiast na pewno przyszłość mediów będzie powiedziałbym, dwutorowo się rozwijała, o wiele bardziej niż do tej pory widocznie. Otóż będą media profesjonalne, te media, które sprawdzają informacje, które na tym zarabiają i na tym ludziom zależy, i równolegle powstaną niezależni, bardzo cenieni dziennikarze czy instytucje, właściwie ludzie, instytucje medialne, którzy też będą w sposób zindywidualizowany, już nie w sposób zorganizowany, jak ta pierwsza formuła, której tutaj poświęciłem chwilę, będą przekazywać informacje możliwie najbardziej prawdziwe, bezstronne, zmuszające do myślenia. No i oczywiście będzie ten, bo to nigdy nie zniknie, trzeci poziom, czyli portali społecznościowych, gdzie każdy plecie, co mu tam do głowy przyjdzie.
I powiela fake newsy bardzo często.
Tak, bo nie sprawdza, nie jest w stanie, no nie jest przygotowany, więc to będą moim zdaniem takie trzy elementy w tych przyszłych mediach. Media twarde, bardzo profesjonalne, niezbędne, ludzie, instytucje medialni, którzy też grupują wokół siebie, nie tak jak teraz, no powiedzmy dziennikarz, jakiś tam celebryta, który ma tam 1, 2, 3 czy 7, prawda, followersów, bo to nie o to chodzi, tylko prawdziwe takie autorytety, do których będę miał pewność, że jak sięgam tam, to jestem szanowany, ktoś przekazuje mi informacje, sprawdził to, a jeżeli ma wątpliwości, to mówi, że nie jest do końca pewien, ale wydaje mu się, że warto to wziąć pod uwagę, oraz ten trzeci filar, czyli nie do opanowania, fake newsowy, no, podatny na manipulacje, propagandę i tak dalej. Ten filar, który też zawsze będzie trollowany, botowany, no bo w tym filarze jest zwykle więcej ludzi i o ten filar się najbardziej powinniśmy martwić, czyli wracamy do początku, kształcimy ludzi możliwie najbardziej w myśleniu na temat mediów, na temat życia, na temat rzeczywistości, na temat konsekwencji wyborów politycznych we wszystkich miejscach, gdzie jesteśmy na świecie. Po co? Żeby ta trzecia płaszczyzna była możliwie najmniej fake newsowa, jak to jest możliwe. O, tak bym to ujął.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Jacek Dąbała jest dzisiaj gościem programu Licencja na Życie. Obiecaliśmy, i pan profesor się zgodził, że w kolejnym wejściu, ostatnim w naszym programie, przeczyta fragmenty swojej książki. To teraz pozwolimy odetchnąć, bo już słyszę, że głos zmęczony. Bardzo, bardzo...
Zakasłałem trochę, ale...
Bardzo dziękuję. Odetchniemy
pokazuję
chwilę.
Że jestem żywy, że tu jestem.
Odetchniemy i wrócimy do książki tym
bardzo
razem.
Bardzo dziękuję pani. Dziękuję państwu.
Dziękuję.